Twoje Radio London. Dzień dobry, przypominam dzisiaj Państwu chyba pierwszy przebój zespołu Papa Dance, który powstał w 1984 roku. Pocztówka z wakacji ukazała się rok później. W programie Twojego Radia, przygotowanym z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM usłyszą go Państwo 13 sierpnia, serdecznie wita Jolanta Pawluk. Od razu poinformuję, że jest to kolejny program, którego układ będzie odbiegać od dotychczasowych. Przede wszystkim powiem o dwóch wydarzeniach. Jedno to dawne samochody w ośrodku rekreacyjnym w Nilestown, na które zaprasza dziś PSN, a drugie to otwarta kilka dni temu i trwająca do 19 sierpnia wystawa w Satellite Project Space przy 121 Dundas Street. Potem i dorośli, i dzieci usłyszą jedno z opowiadań Zofii Żurakowskiej, które ze względu na reklamy zostało podzielone na części.
Czy na spacer idziesz gdzieś tam? Czy na randkę z panem Z? czy do sklepu po dwa krzesła, czy przed siebie idziesz het, czy biegniesz wesoła, jasna i lekka jak obłok, czy cię zły humor z domu gna. Weź mnie ze sobą, miła ma. Weź mnie ze sobą, weź mnie ze sobą, miła ma.
Gdy do pracy idziesz co dzień, gdy wybierasz się na mecz, kiedy zrywasz bez w ogrodzie lub kupujesz jakąś rzecz, kiedy czasami odwiedzasz sąsiadkę obok, lub gdy cię na wieś prosi, weź mnie ze sobą, weź mnie ze sobą, miły mój, weź mnie ze sobą, weź mnie ze sobą, miły mój. Nasz pod Kraków, czy na koleżeński zjazd, do powiatu, do ataku, czy po prostu nasz do gwiazd. Cóż ci to szkodzi, że będę przy tobie obok, możesz mnie wszak utrzymać, weź,
weź mnie ze sobą, weź mnie ze sobą, prosta rzecz. Weź mnie ze sobą, weź mnie ze sobą, prosta rzecz. Weź mnie ze sobą, weź mnie ze sobą, prosta rzecz.
Śpiewała Hanna Konieczna i Skaldowie, a teraz już dwa zapowiedziane wcześniej komunikaty. Do ośrodka rekreacyjnego w Nilestown wracają dziś dawne samochody. Polskie Stowarzyszenie Narodowe zorganizowało podobny pokaz rok temu. Cieszył się dużym zainteresowaniem i dzisiaj PSN zaprasza na następny. Ośrodek będzie otwarty od godziny 12. Wstęp wolny. Główna atrakcja to samochody. Do tego występ Krakowi i zespołu muzycznego. Organizatorzy zadbają też jak zwykle o smaczne potrawy i napoje. Drugi komunikat dotyczy wystawy. Od czwartku w siedzibie Satellite Project Space przy 121 Dundas Street można oglądać prace malarskie Haliny Czajkowskiej-Robinson. Wystawa będzie czynna do 18 sierpnia w godzinach 14-19, a w sobotę 19 od 14 do 17. Prace wykonane w technice akwarelowej można także kupić. Uzyskane ze sprzedaży fundusze zostaną przekazane w równych częściach na specjalny fundusz istniejący przy Bibliotece Uniwersytetu Western i na parafię Matki Boskiej Częstochowskiej.
Szanowny panie, Wojciechu manie, sercennym targa, skarga i żal. Dlaczego Henika nie ma w piosenkach, co ciężarówą posuwa w dal? Jakiś Jim Trakiem toczy się szlakiem, z Willym Halejem, Highwayem gna. Napiszcie o mnie jakąś melodię, o Heńku starze, co stara mam. Mój stary star, przez mój mnie wiezie kraj, przy drodze bar, a w barze pasta z jaj. Mój stary star, ze Starachowicy wóz, na rękach smar, a w kierownicy luz. Mój stary star, na pace wozi gruz, a czwarty gar nie pali dawno już. Z samego rana poszła mi pana, wieczorem pękło, sprzęgło i wał. Jadąc pod górę, zerwałem rurę, w dużym naręcznym zakręty brał. My name is Henek Star, Star Henry, and my profession is transportation products for the money. But you, autostopper, hear me, you are my friend and I take you for nothing. Raz dróżnik pijany spuścił szlabany, zapory, tory, a w środku ja. Ledwo stążyłem, lampy pobiłem, szlaban się złamał, a była mgła. Mój stary star na straży nocą stał, choć mijał czas, on bronił innych aut. Mój stary star nad ranem ruszył z dal, nie było kraks, a dróżnik dalej spał. Mój stary star pogodę gna i w deszcz, jest tego wart, by o nim śpiewać też. Mój stary star pogodę gna i w deszcz, jest tego wart, by o nim śpiewać też. A wieczorem na bazę, jak do cichego portu wpłyniemy razem. Star Heniek i jego stary Star 25, dwie gwiazdy polskiego transportu.
Stary Star, pozwolę na ich deszcz, na pewno wart, by o nich śpiewać też. Stary Star, pozwolę na ich deszcz, na pewno wart.
O starym starze, czyli polskim samochodzie ciężarowym, śpiewał Janusz Rewiński. Teraz nastąpi już przejście do opowiadania Zofii Żurakowskiej zatytułowanego Chłopcy na strychu. Ze względu na reklamy zostało ono podzielone na części. O autorce powiem w części końcowej. Ojciec rzeczywiście musiał w końcu wyjechać do Niemiec. Przez całe pół roku upierał się, że nie wyjedzie i szukał zawzięcie posady, ale rok był ciężki, wszędzie raczej redukowano pracowników, a w Niemczech przyjaciel ojca jeszcze z czasów uniwersyteckich raz po raz pisał, prosząc, żeby ojciec przyjeżdżał do jego fabryki. Tak, że w końcu sami chłopcy, widząc, co się święci i że niedługo nie będzie z czego żyć, namówili ojca na ten wyjazd. Jaś powiedział: tu się w gazecie od dawna ogłasza pewna wdowa, która da lokatorom macierzyńską opiekę. Doskonale, może tatuś nas umieścić u tej wdowy. My już ją dopilnujemy, żeby ona nas pilnowała. Wdowa okazała się dość tęga, a jej mieszkanie czarująco czyste, więc ojciec i chłopcy, którzy mieli zaufanie do czystości i tuszy, od razu się zdecydowali. Ojciec zapłacił za 2 miesiące z góry, powiedział wdowie, że najstarszy Michał i najmłodszy Luś to spokojni chłopcy, ale Jasia to trzeba trzymać w ręku. I wyjechał. Jaś od razu przemeblował pokój i na tym tle wynikło pierwsze nieporozumienie. Wdowa oznajmiła, że w jej mieszkaniu nie wolno ruszać z miejsca mebli, które stały w tych miejscach jeszcze za życia jej świętej pamięci nieboszczyka ojca. To trudno, proszę pani, powiedział Jaś. Luś nie może spać pod oknem, więc kanapka także nie może stać pod oknem, bo z okna wieje. Nigdy z tego okna nie wiało, powiedziała obrażona wdowa, więc wszyscy chłopcy podeszli i przykładali rękę do ramy okna i wdowa też przykładała, ale chłopcom wiało, a jej nie wiało. Bo pani ma dużo tłuszczu na ręku, to pani nie czuje, powiedział Luś w najniewinniejszej myśli, ale wdowa obraziła się jeszcze więcej i wyraziła obawę, że z Lusiem będzie jeszcze trudniej niż z Jasiem. O nie, proszę pani, energicznie zaprotestował Jaś. Ze mną jest zawsze najtrudniej. Jeszcze się pani przekona. Zdecydowano w końcu napisać do ojca w kwestii kanapki. A na razie kanapka zostanie tutaj, powiedział Jaś. I żeby przypieczętować kwestię, rozciągnął się na kanapce w obecności wdowy, która uznała to za obrazę osobistą. Wyszła z pokoju. Od razu zaczynasz się awanturować, rzekł Michaś, układając porządniutko swoje książki na półce. Tu wcale nie chodzi o awantury, tylko o to, że Luś nie może spać pod oknem, bo by go zawiało i miałbyś, babo, placek. Oprócz tego trzeba się od razu postawić, żeby nas szanowali. Potem zawiniła wdowa. Przy końcu obiadu wyraziła żal, że nie będzie leguminy, bo kot rozlał mleko przygotowane na kisielek czekoladowy. A ja, moje dzieci, za tanio się ugodziłam z waszym ojcem, żebym mogła wydawać dwa razy pieniądze na leguminy. Chłopcy nic nie powiedzieli, choć było im przykro. Starszym ze względu na ojca, a Lusiowi z powodu leguminy. Na razie jeszcze nic. Wieczorem położyła im kabałę, z której wynikło, że jakaś brunetka źle im życzy, a do Lusia przypłyną wielkie pieniądze. Kiedy potem w łóżkach mówili o tej kabale, Luś odniósł się do niej marzycielsko, ale starsi bracia mocno go skrytykowali ze stanowiska trzeźwego rozumu. Jakaś brunetka źle nam życzy, także wymyśliła. Opłaciłoby się tam komuś źle nam życzyć. A co do tych pieniędzy, to niczego się, Lusiu, nie spodziewaj. Ponieważ w kartach zawsze kiery znaczą miłość, a kara podróże, a piki śmierć i chorobę, a trefle pieniądze, a innych kart to w ogóle nie ma, więc zawsze coś z tych rzeczy wypaść musi, rozumiesz? Takiej wdowie to zupełnie wszystko jedno. Co? Kartom także wszystko jedno. A ten głupi, dla którego stawiają, cieszy się. Bo mogła wypaść przecież choroba albo śmierć, zauważył Luś. No to co? Gdyby wypadła, to myślisz, żebyś umarł? Diabła tam. Przeżegnajcie się i śpijcie, surowo powiedział Michaś. Jaś uznał, że starszy brat ma rację, ale odkrzyknął hardo: sam się przeżegnaj. I dopiero potem przeżegnał się i zasnął. Z takiego początku naprawdę trudno było przewidzieć, że z biegiem czasu sprawy bardzo daleko zajdą. Ale zaszły, gromadziły się. W niedzielę po południu do wdowy przychodziła jej rodzina i zasiadała na kanapce w pokoju chłopców. Nazywało się to, że dzieci powinny zażywać powietrza. Ale Jaś się od razu zorientował, że tu chodziło o kanapę, bo taki wuj Ignacy na przykład miał reumatyzm w kościach i z tego powodu jakoby musiał miękko siedzieć. Na owym powietrzu w podwórzu zawierało się najgorsze znajomości i choć to było bardzo przyjemne, choć przeżywało się rozkosznie dzikie emocje, idąc na przykład z chłopakami bez biletu do kina albo jadąc na tylnych buforach tramwaju, jednak wszyscy trzej, a już najsilniej Jaś, odczuwali, że coś tu jednak nie jest w porządku i że macierzyńska opieka wdowy szwankuje. To się nie nazywa opiekować, mówił wieczorem Jaś do swych zgnębionych braci. Taki na przykład Luś wpadnie pod samochód i co będzie? Albo mnie tramwaj obetnie nogi, obydwie, aż do pasa? Albo siedzimy w kinie, a tu przychodzi kontrola? Co by z nami zrobiła? Zapytał struchlały po niewczasie Luś. Kontrola? Do komisariatu. Policjant by nas zaprowadził przez całe miasto do więzienia. Ładnie by wdowa wyglądała. Albo czy to możliwe, że my teraz ciągle mówimy cholera, choroba i takie różne słowa bardzo brzydkie? Czy to tak było za czasów mamy i tatusia? Mama, no trudno, umarła, ale tatuś byłby po prostu oburzony. To dlaczegoż mówimy takie słowa? Wykrzyknął zrozpaczony Michaś. Przecież wdowa nas do tego nie zmusza. Możemy nie mówić. O, to co innego, rzekł Jaś rozsądnie. Ale ona powinna nas przestrzegać. Od tego jest opieka, żeby nas przestrzegała w takich rzeczach, które są przyjemne, ale szkodliwe. Na przykład wczoraj przyniosłem sobie z kosza książkę taką sensacyjną. Czy to powinno tak być? A wdowa do mnie, jak przeczytasz, to mnie pożycz. Słyszałeś? Tatuś by powiedział, skąd wziąłeś tego śmiecia? Oddaj go zaraz. I w tym miejscu Jaś tak świetnie zimitował głos i ruch tatusia, że Michaś i Luś odnieśli się do sprawy poważnie. Ona się rzeczywiście nami nie opiekuje, powiedział Michaś. Jeszcze teraz, kiedy chodzimy do szkoły, to pół biedy, ale co będzie, jak zaczną się wakacje? O, wtedy to już nie wiem, będziemy po prostu na głowie chodzić, ponuro przepowiedział Jaś. Potem obiecał braciom, że coś obmyśli. Tatuś nieraz mówił, że na wszystko jest rada, tylko trzeba nadrobić głową. I on się tego podejmuje. I rzeczywiście, w jakiś tydzień potem, gdy Michaś z Lusiem wrócili ze szkoły, zastali Jasia, który do szkoły nie poszedł, bo powiedział: już, już coś wymyśliłem, tylko jeszcze muszę sprawdzić. Zastali więc Jasia nad listem. Pisał do ojca tak. Tatusiu drogi, przenieśliśmy się na inne mieszkanie, bo wdowa wcale się nami nie opiekowała. Bardzo mi przykro, bo ja myślałem, że ona będzie się opiekować. A tymczasem ona tylko cały dzień szoruje podłogi i każe nam nogi wycierać. A my przez ten czas łazimy po rynsztokach z Bóg wie kim. Chłopcy na ulicy co prawda są tacy sami jak my i bardzo mili, ale po co w takim razie mamy mieszkać u wdowy z macierzyńską opieką? Więc ponieważ nauczyliśmy się najgorszych słów i jeździmy na buforach tramwajów, a ja już nawet raz, jak się skrzynka z pomarańczami babie rozbiła, to ściągnąłem jedną pomarańczę, połowę dałem Lusiowi, to już postanowiliśmy, że dosyć tego zgorszenia i przenieśliśmy się od wdowy gdzie indziej. Kiedy to nieprawda, bo wcaleśmy się nie przenieśli, powiedział Michaś. Tak, ale zaraz się przeniesiemy. A gdzie? Zapytał Luś. No więc właśnie, zaraz was tam zaprowadzę. To jest bardzo przyzwoity strych. A w jaki sposób my się przeniesiemy, kiedy nam nie wystarczy pieniędzy, a u wdowy zapłacone za 2 miesiące z góry? Zauważył praktyczny Michał. Okazało się, że Jaś wszystko już dokładnie obmyślił. Właśnie na strychu lokal będzie bardzo tanio kosztował, bo to jest strych nad składem, gdzie nikt nie wiesza bielizny ani w ogóle nic. Jaś już się porozumiał z synem stróża tego podwórka i ten Wacek zgodził się za 2 złote zachować dyskrecję i w ogóle tak pokierować losami podwórka, aby nikt nie wpadł na ślad chłopców na strychu. Będziemy się mieli doskonale. Bardzo duże mieszkanie na 2. piętrze jest puste, a na 1. jest skład starych mebli. A na parterze też jest taka pusta stara szopa, w której dawniej były jakieś tam narzędzia, a dziś nic nie ma, tylko szmelc, starzyzna i podobno nikt nigdy tam nie chodzi. No dobrze, a co będzie, jak spotkamy kiedy wdowę? Ale cholera... Jaś powiedział całe słowo. Bardzo cicho, bo mieszkał jeszcze u wdowy. Cholera, ją spotkamy, bo to jest akurat na 2. końcu miasta. Wiecie, gdzie to jest? Koło zamku. To się już Michasiowi i Lusiowi bardzo spodobało. Doszli do przekonania, że sąsiedztwo zamku gwarantuje dostojeństwo i powagę. Wiadomo przecież, że w zamku mieszka książę z liczną rodziną, taki bogaty, że ma z 1000 pokoi. Że tam jest masa służby i gości, że biskup tam zajeżdża samochodem i wojewoda. A oprócz tego ojciec był raz w zamku i powiedział, że książę bardzo, a bardzo przyzwoity i zacny człowiek. No więc dobre znalazłem mieszkanie, nie? Owszem, Michał i Luś zgodzili się, że dobre i przyzwoite, ale co będzie z jedzeniem? Tu się Jaś tylko roześmiał. To już jest drobiazg. Przede wszystkim mają przecież razem 45 zł od ojca na drobne wydatki. A po wtóre, Wacek i wszystkie chłopaki mówią, że jedzenie to guzik, szczególnie latem. Już w tamtej okolicy niedaleko jest las i można chodzić na grzyby i w ogóle. Chodzi tylko o ubranie. Chłopaki mówią, że z ubraniem najgorzej. No ale ubrania właśnie mamy najwięcej. Ile się nam podoba. Michaś jeszcze się trochę wahał. Tak, ale przecież tatuś zapłacił wdowie za to wszystko. Ba, a ona się nami nie opiekuje, sam musisz przyznać, wykrzyknął Jaś. Więc pieniądze się marnują czy tak, czy tak. Zepsulibyśmy się tu na nic i tatuś potem miałby z nami przykrości. A czy chciałbyś, żeby Luś się zepsuł? Nie było rady. Michaś uznał rację tych wywodów i wobec tego Jaś tak zakończył list. Więc prosimy, żeby tatuś teraz pisał do nas postrestant. Pieniędzy nie potrzebujemy, bo na nowym mieszkaniu wszystko mamy. Z wdową rozstaliśmy się w zgodzie i teraz już Luś się nie zmarnuje. I ja także. O Michasiu, to nie ma mowy. O, on by się czy tak nie zmarnował, bo on już jest wyrobiony. Całujemy tatusia parę milionów razy. Jaś. A skąd ty wiesz, że z wdową rozstaliśmy się w zgodzie? Zapytał sceptycznie Michaś. Bo ona nic nie będzie wiedziała, że my się przenosimy. A my dziś cały dzień będziemy się przenosić, po trochu. Każdy z nas weźmie kilka rzeczy i wyjedziemy. A potem znów kilka i znów, aż do końca. No dobrze, już dobrze. Zgodził się Michaś, ale potem, gdy już może piąty raz wędrowali, tym razem z poduszkami, wdowa spała w kuchni w tym czasie, powiedział jeszcze. Ale co do mnie, to i ja bym się zmarnował. Niepotrzebnie napisałeś. Ja już czułem wielkie pokusy, żeby mówić cholera i inne rzeczy. No to chwała Bogu, powiedział Jaś i klepnął brata przyjacielsko w plecy.
Co takie pięknie brzmi, co takie pięknie brzmi,
to my.
Twoje Radio London.
Zapraszamy do reklamy.